Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Okrutna izraelska inwazja na Strefę Gazy jest odpowiedzią na okrutny atak Hamasu na Izrael, kiedy wojsko walczy z terrorystami, w tej palestyńskiej enklawie giną cywile, w tym kobiety i dzieci. Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, mówi: Gaza staje się dziecięcym cmentarzem, a prezydent Algierii wzywa do pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za ludobójstwo. Jest środa, 8 listopada. Witają Państwa Aleksandra Fedorska, sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński oraz realizujący nasz program Krzysztof Jankowski, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, w którym porozmawiamy dziś na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem będzie ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, dr Jacek Raubo z Defense 24. Przyjrzymy się, jak wygląda obecnie sytuacja w Strefie Gazy. Rzucimy także okiem za naszą zachodnią granicę. W Niemczech obserwujemy bowiem rozłam w szeregach lewicowej partii Die Linke. Na ten temat Aleksandra Fedorska porozmawia z doktorem Piotrem Kubiakiem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Na początek jednak temat Izraela i Strefy Gazy, więc zapraszam na rozmowę z naszym gościem. Konflikt na Bliskim Wschodzie odciąga uwagę opinii światowej od wojny na Ukrainie. Zachód, głównie Stany Zjednoczone, angażuje się na drugim froncie, jakim stała się wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. A moim i Państwa gościem jest dziś specjalista do spraw bezpieczeństwa i obronności, dr Jacek Raubo z portalu Defense 24. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początku, jakby mógł pan powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja w Strefie Gazy?
Przede wszystkim Izraelczycy kontynuują operacje w wielu domenach, czy też w wielu domenach, dlatego że cały czas prowadzone są działania z powietrza, z morza, również jest zamykane okrążenie oraz prowadzone są działania wewnątrz miasta Gaza, w tej północnej części Strefy Gazy. No i do tego dochodzą działania w domenie cyber, blokowanie na przykład transferu danych, czy też wprowadzanie internetowych blackoutów. Również w przestrzeni tutaj działań informacyjnych widzimy sytuację, w której Cahal, czyli izraelskie siły obronne, bardzo aktywnie próbują razić Hamas i palestyński islamski dżihad. No i do tego możemy dołożyć tak naprawdę wszystko to w jedną całość, w jedną operację o charakterze wielodomenowym.
Panie doktorze, ale rozumiem, że na mapie to wygląda mniej więcej w ten sposób, że atak poszedł od północy i od wschodu. Można by było powiedzieć, że Strefa Gazy została przecięta na pół, tak?
Wydzielono obrężone dwie strefy. Strefę tak. Bezpieczną, gdzie wskazano, żeby ludność cywilna opuściła, to jest na południe w kierunku z granicy z Egiptem. Tam również prowadzone są działania humanitarne. Wiemy, że zaangażowały się strony takie jak Egipt, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tutaj tak naprawdę jest to ta strefa wyłączona z działań bezpośrednich. No i ta strefa północna z miastem Gaza i obszarami, z których, no trzeba powiedzieć wprost, prowadzono przez lata ostrzał na przykład rakietowy obiektów znajdujących się w Izraelu.
No właśnie, no to skupmy się na tej północnej części, gdzie prowadzona jest bezpośrednia operacja lądowa. Dlaczego jest tak dużo ofiar wśród palestyńskiej ludności cywilnej?
Panie doktorze, szanowni państwo, na samym wstępie muszę takie zastrzeżenie tutaj postawić, że mam wielkie wątpliwości co do wszystkich danych podawanych właśnie z rejonu konfliktu, jeżeli chodzi o Strefę Gazy, tym bardziej, dlatego że Hamas przyzwyczaił nas i struktury związane z Hamasem do właśnie akcentowania w swoich działaniach informacyjnych tej strefy właśnie ofiar, osób porażonych na przykład bombardowaniem, rannych, zabitych.
Czyli te dane są nieprawdziwe, te, które do nas spływają?
Ja powiem tak, ja jestem bardzo sceptyczny co do możliwości ich weryfikacji, dlatego że wielokrotnie na przykład Hamas udowadniał, iż część na przykład ostrzałów Izraela była prowadzona w taki sposób, aby te ostrzały, czy na przykład aktywność terrorystów znajdowała się przy celach cywilnych, albo na przykład też ostatnio Cahal pokazywał ostrzał moździerzowy, gdzie przy tak naprawdę moździerzu pracowali ludzie, którzy byli w gruncie rzeczy przebrani jak ludność cywilna, nie mieli nawet kamizelek, załóżmy, taktycznych, a więc uderzenie na przykład ostrzał kontrbateryjny w taki obiekt, no powoduje, że za chwilę mogę nagrać materiał, w którym twierdzę, że została zaatakowana ludność cywilna, więc ja jestem tu bardzo ostrożny i sceptyczny. Uważam, że pełna skala jest nam niedostępna. Należy zauważyć, że jednak straty wśród ludności cywilnej wynikają przede wszystkim z dwóch aspektów. Pierwszy to jest specyfika walki w terenie zurbanizowanym, gdzie walki w miastach, walki, gdzie mamy i ostrzał artyleryjski, bombardowanie, one generują straty wśród ludności cywilnej, która bytuje właśnie w tej przestrzeni miejskiej. A drugi z elementów to jest celowa polityka, to już trzeba powiedzieć nawet nie tyle strategia, co polityka Hamasu, aby lokować ludność cywilną, uniemożliwiać jej na przykład ewakuację z rejonów walk po to, aby ta ludność cywilna była takim zakładnikiem Hamasu. Pamiętajmy, że Hamas rządził i rządzi nadal niestety w strefie Gazy. No i na przykład lokowanie obiektów podziemnych pod szpitalami, pod meczetami, pod obiektami użyteczności publicznej, czy też nawet kwestia miejsc odpalania rakiet, czy ostrzału artyleryjskiego, czy magazynów, które znajdowały się na przykład w szkołach, czy w przedszkolach, czy w miejscach...
No to naraża ludność cywilną w sposób naturalny, oczywiście. To jest
z automatu bardzo trudno czasami jest w momencie, w którym podejmowana jest decyzja o na przykład reakcji na ostrzał rakietowy, wydzielić tą strefę bezpieczną, przy czym znowu trzeba pamiętać, że po jednej stronie mamy Izrael, a więc państwo, które ma własne sądownictwo, własny system kontroli, co by nie mówić, sprawy wobec na przykład złamania pewnych reguł, jeśli chodzi o prowadzenie działań wcześniej, w latach ubiegłych były prowadzone, a z drugiej strony mamy organizację terrorystyczną, która w żadnym razie nie wyciąga konsekwencji za tego typu politykę celową i systematyczną względem zagrożenia ludności, którą ma chronić, bo pamiętajmy, że taka była wizja, że Hamas przejął władzę w strefie Gazy i miał chronić tą ludność, a widzimy, że jest odwrotnie całkowicie.
Panie doktorze, to ja zapytam od razu w taki sposób, czy celem Hamasu nie było w takim razie wykreowanie, nowego pokolenia męczenników, bo przecież Hamas musiał sobie zdawać sprawę z tego, że po tym swoim październikowym ataku odpowiedź Izraela będzie zdecydowana i będzie mocna.
Jednym z elementów działania Hamasu jest budowanie niestety takiej propagandy indoktrynacji odnoszącej się do młodzieży, odnoszącej się do dzieci, która ma generować ludzi, którzy później wykonują bardzo posłusznie na przykład akty terroru polegające na tym, że się strzela z kilku metrów do bezbronnych kobiet, dzieci, dokonuje się egzekucji w sposób brutalny. I to jest nie tylko obecna rzeczywistość, ale to są lata zaniedbań, jeśli chodzi o akceptację. Na przykład podam bardzo banalny przykład. Wielokrotnie mówiono na przykład o propagandzie Hamasu, w której dzieci paradują z bronią, czy odgrywają scenki podrzynania gardła na przykład swoim przeciwnikom. No i traktowano to trochę jako folklor. Hamas jest organizacją taką, a nie inną. Przez lata prowadzili taką indoktrynację, ale to przecież jest mało niebezpieczne dla rzeczywistości. Dzisiaj widzimy, że po ataku z 7 października ktoś wykonywał z pełną brutalnością i bez żadnego, jakby to powiedzieć, żadnej refleksji etycznej, moralnej te działania Hamasu wobec ludności cywilnej. I to jest efekt właśnie tych wieloletnich zaniedbań również społeczności międzynarodowej, która pompowała gigantyczne pieniądze do strefy Gazy, łącznie z państwami na przykład arabskimi, przymykając oko na tego typu działania. Więc dzisiaj, jeżeli patrzymy na praktykę polegającą na tym, że Hamas zaatakował Izrael, to był jeden z największych aktów terroru, moim zdaniem będzie on porównywalny nie tylko z 11 września, ale i z innymi tak naprawdę takimi aktami terroru na przykład w Afryce.
Atak był spektakularny, zwłaszcza, że on był przeprowadzony także z różnych, że tak powiem, kierunków, prawda? Bo on był
powiedział jeszcze jedną rzecz.
Morza i z powietrza, prawda?
Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz tutaj, kończąc zdanie. Tak. I ten akt terroru, on pokazał jedną istotną formę strategii Hamasu. Uderzyć i schować się za ludźmi. To są ludzie porwani, 240 zakładników, ale z drugiej strony to są też ludzie, których, tak jak powiedziałem, Hamas miał chronić, miał ich zabezpieczyć byt w strefie Gazy, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia dla mnie, że tego typu organizacja terrorystyczna tak się zachowuje i to nie jest pytanie, moim zdaniem to jest po prostu stwierdzenie, że Hamas się chciał schować za ludnością cywilną i zakładnikami, których wziął w kibucach, czy też miastach, miasteczkach, ale też na koncercie, który był na terytorium Izraela.
No ale pytanie teraz, czy Izrael nie realizuje ich scenariusza, atakując w takim razie ludność cywilną? Pytanie też, jaką inną ma możliwość. Ale chciałbym zapytać pana o jeszcze jedną rzecz, bo mamy także w dużo mniejszym stopniu, ale jednak walki z Hezbollahem na północy, na granicy z Libanem. Jordania także zagroziła wojną, jeśli miałoby dojść do przesiedleń ludności palestyńskiej. Taki scenariusz pojawił się w dokumencie służb izraelskich, aby przesiedlić ludność palestyńską do Egiptu. No i Jordania reaguje też na te pomysły. W tle jest oczywiście Iran. Czy grozi nam w tym rejonie eskalacja tego konfliktu, czy też może amerykańskie okręty skutecznie ją odstraszają?
Ja bym powiedział, że okręty amerykańskie, ale i też sieć interesów. Każde z tych państw, które pan redaktor wymienił, Iran, Jordania, nawet te kruche władze Libanu, czy też Hezbollah jako struktura terrorystyczna, ale jednak wpięta w Liban, wszyscy no, jednak zarabiają, jednak mają pewną stabilizację w tej niepewności, oczywiście w tych licznych uderzeniach lotniczych, czy ostrzałach na granicy, to jednak mają pewność, że interesy polityczne, ekonomiczne tych elit są wypełniane w mniejszym lub większym stopniu. Więc wydaje mi się, że te dwa, mamy tutaj dwa ograniczniki w postaci właśnie amerykańskich okrętów, umownie amerykańskich okrętów, czy też w ogóle pewnej regionalnej stabilizacji, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy poszczególnymi państwami, ale z drugiej strony to jest też niechęć do zaryzykowania wszystkiego. No, wiemy, że Hamas zaryzykował wszystko i tu się zgadzam, że dzisiaj tak naprawdę Hamas będzie tropiony jak Al-Kaida, będzie tropiony jak tak zwane państwo islamskie, bo przyjął ich metody. A Hezbollah, no zauważmy, że to jest już struktura, która z jednej strony bardzo mocno akcentuje swój potencjał, ogromny potencjał. W stosunku do Hamasu to Hezbollah ma tak naprawdę struktury wojskowe, tak jak moglibyśmy powiedzieć, że Hamas ma struktury paramilitarne. Na tych odtajnionych materiałach widać, że nawet ci czasami dobrze wyposażeni terroryści z Hamasu, oni się zachowują w wymiarze taktycznym dość chaotycznie, improwizują pewne działania, ale z drugiej strony Hezbollah jest na innym poziomie przeszkolenia, wyposażenia, bo on miał ten komfort, że Iran mógł go szkolić w warunkach wojny w Syrii, ma komfort przemycania broni do Libanu, Liban też akceptuje aktywność Hezbollahu, a z drugiej strony Hamas zawsze był pod presją, więc wydaje mi się, że no, mamy pewne elementy stabilizujące sytuację na Bliskim Wschodzie, ale tak jak powiedział kiedyś były dyktator Jemenu, Salih, że rządzenie na Bliskim Wschodzie to jest trochę jak taniec na głowach węży, że trzeba bardzo szybko przeskakiwać i tańczyć, bo jeżeli się nieopatrznie zatrzyma, to któryś z węży ukąsi i będzie to śmiertelne ukąszenie, więc no, na pewno nie da się wykluczyć eskalacji, w tym również zamachów terrorystycznych, a nawet ostrzałów rakietowych na większą skalę, z prostej przyczyny, bo Irańczycy nie wykorzystują tylko Hezbollahu, wykorzystują na przykład grupę Ansar Allah Houthi z Jemenu, którą mogą wykorzystać dlatego, że ona jest mniej wrażliwa na ataki ze strony izraelskich sił obronnych.
No to, panie doktorze, bo kończy nam się trochę czas, a chciałbym zadać to pytanie na sam koniec. Wiem, że to jest najtrudniejsze pytanie, ale jednak, jak rozwiązać ten konflikt izraelsko-palestyński?
No na dzień dzisiejszy, gdybym znał odpowiedź, to pewnie miałbym duże prawdopodobieństwo zostania laureatem jakiejś nagrody pokojowej. Nie da się moim zdaniem dać jasnej, czytelnej odpowiedzi. Można kilka scenariuszy wskazać, włącznie z utrzymaniem pewnego status quo w oparciu na przykład o relacje z państwami arabskimi. Wydaje mi się, że część państw arabskich chce jak najszybszego zakończenia tej operacji antyterrorystycznej, no i przywrócenia pewnego status quo. Z drugiej strony no, też trzeba pamiętać, że Hamas przekroczył granicę i to taką granicę, która była dostosowana do standardów Al-Kaidy czy tak zwanego państwa islamskiego. No i dzisiaj społeczność międzynarodowa powinna postrzegać Hamas na poziomie właśnie tak zwanego państwa islamskiego. Więc tutaj nie ma moim zdaniem takiego łatwego powrotu, no ale wydaje mi się, że no, najbardziej idealnym elementem, no to byłoby odtworzenie tej koncepcji dwóch państw i zabezpieczenie tak naprawdę Strefy Gazy przed takimi organizacjami jak Hamas poprzez obecność na przykład sił międzynarodowych, które by odpowiadały.
I tu musimy stawiać kropkę, panie doktorze, bo czas nam się już kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem był dr Jacek Raubo z Defense24. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie doktorze, dziękuję za wszystkie informacje.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Czy niemiecka lewica przeżywa kryzys? O rozłamie w niemieckiej partii Die Linke już teraz Aleksandra Fedorska i jej gość.
Witam serdecznie. Moim gościem jest pan doktor Kubiak, który pracuje na co dzień w Instytucie Zachodnim i analizuje niemiecki system partyjny i jego rozwój. Panie doktorze, co się miało zmienić i czy już się zmieniło, co chodzi o lewe skrzydło niemieckiego systemu partyjnego?
Dzień dobry. Co się zmieniło? Na początku tygodnia, dokładnie w poniedziałek, 23 października, znana lewicowa działaczka polityczna Sara Wagenknecht ogłosiła swoje wystąpienie z partii Die Linke i zapowiedziała utworzenie najpierw takiego stowarzyszenia o nazwie Sojusz Sary Wagenknecht z rozsądku i sprawiedliwości. Tak się oficjalnie nazywa ten sojusz. Tak naprawdę jest to taki wstęp do utworzenia nowej partii politycznej, która ma w sobie łączyć pewne elementy lewicowe, ale również ma tutaj wprowadzić nowe elementy do niemieckiej debaty publicznej, czy też już znane elementy. W każdym razie powstanie najpierw tego sojuszu i później w tej najbliższej perspektywie nowej partii politycznej rzeczywiście może spowodować poważne zmiany na niemieckiej scenie politycznej. Pierwszy cios to jest oczywiście cios wymierzony w jej byłą partię, czyli w partię Die Linke, tak? No bo za Wagenknecht poszło 9 posłów spośród 38 posłów frakcji Die Linke, w tym współprzewodnicząca frakcji Amira Mohamed Ali. I generalnie to jest bardzo poważny cios w tą partię Die Linke.
Faktycznie, bo wczoraj miałam krótką rozmowę telefoniczną z rzecznikiem prasowym tej frakcji i miałam parę pytań o politykę Die Linke i rzecznik bardzo głośno zaczął się śmiać. I mówił, że możliwe, że nie może odpowiedzieć na moje pytania, bo może też tak być, że tej frakcji już teraz nie ma.
No właśnie, i to jest podstawowy problem, tak? No bo w ustawodawstwie niemieckim, czyli dokładnie w regulaminie Bundestagu, jest napisane, że frakcja parlamentarna musi liczyć co najmniej 5% posłów, tak? Czyli dokładnie tam jest napisane 5 na 100. I rzeczywiście obecnie frakcja Die Linke liczy 38 posłów, a te 5% to jest 37. Więc jeśli tych 10 z Wagenknecht, tak, 9 plus Wagenknecht, wystąpi z tej frakcji, no to Die Linke straci, frakcja Die Linke straci ten status. To się będzie wiązało...
To znaczy, jakie to są konsekwencje?
Oczywiście to jest na przykład możliwość wypowiadania się w Bundestagu, tak, czyli powiedzmy ten czas wystąpień, który jest przeznaczony dla frakcji, jest po prostu dużo dłuższy niż możliwość zabierania głosów przez pojedynczych posłów, tak, no bo Die Linke straci ten status. Oczywiście to też są również kwestie finansowe, kwestie pracowników zatrudnionych we frakcji i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak na chwilę obecną sama Sara Wagenknecht i inni posłowie, którzy opuścili partię Die Linke, na razie partię opuścili, zadeklarowali, że chcą jeszcze pozostać w tej frakcji. A więc ta frakcja Die Linke na razie będzie funkcjonować, czy też może funkcjonować przez jakiś czas. Niemniej jednak sami liderzy tej frakcji, ci, którzy pozostali, domagają się złożenia mandatów przez tych posłów, którzy jakby chcą opuścić szeregi Die Linke, tak? No bo tak naprawdę oni zdobyli te mandaty tylko dzięki temu, że partia Die Linke w wyborach w 2021 roku zdobyła 3 mandaty bezpośrednie, tak? Na mocy takiej specjalnej klauzuli mogła ściągnąć tych dodatkowych posłów.
Ja dobrze pana zrozumiałam, że Sara Wagenknecht na razie ogłasza stowarzyszenie.
Tak.
Zapowiada, że kiedyś w przyszłości będzie to partia, ale na razie jest to stowarzyszenie. Dlatego też właściwie prawnie nic się nie zmienia. Posłowie opowiedzieli się za tym stowarzyszeniem, ale jeszcze nie ma partii.
Tak.
Czy
jest
to coś w rodzaju jakiejś formy, jakiegoś konsensusu, jakiejś umowy z Die Linke, że Wagenknecht odejdzie, ale jednak nie zagrozi Die Linke?
Moim zdaniem nie, ze względu na to, że jakby to odejście Wagenknecht i też grupy jej zwolenników z partii to już się zapowiadało od dłuższego czasu. Tak? Wynikało to z różnicy stanowisk w wielu kwestiach, między innymi w kwestii polityki migracyjnej, kwestii stosunku do Rosji, czy też stosunku do rosyjskiej agresji na Ukrainę. I też w wielu kwestii społeczno-obyczajowych, tak? Więc tutaj rzeczywiście zachodziły wewnątrz Die Linke bardzo poważne spory. Ja tylko dodam, że w ubiegłym roku, w czerwcu, zebrał się zjazd Die Linke podczas którego wybierano nowe władze partyjne. Tak jest normalnie cykl w Niemczech, co 2 lata muszą. Odbywa się w każdej partii zgodnie z ustawą o partiach politycznych. Odbywają się wybory nowych władz partyjnych. I podczas tych wyborów zwolennicy Wagenknecht bardzo wyraźnie ponieśli wyraźną porażkę, tak? Czyli właściwie nie objęli żadnych kluczowych stanowisk, w tym stanowisk przewodniczących partii. Więc jakby ten rozdział wewnątrz Die Linke już narastał od dłuższego czasu.
Ale na razie jeszcze nie sformalizował się tym, że Sara Wagenknecht zapowiada stworzenie nowej partii. Do tego jeszcze nie doszło.
Niemniej jednak ona już opuściła szeregi Die Linke. Tak? Już jej nie ma formalnie, złożyła tę deklarację w poniedziałek. Więc nie ma już jej w partii. Do niej dołączyło tych wspomnianych 9 posłów, ale także również w różnego rodzaju krajowych organizacjach partyjnych Die Linke nastąpiło bardzo wiele przypadków właśnie opuszczenia szeregów tej partii.
Krótko jeszcze do klubu poselskiego w Bundestagu. Więc mamy sytuację, że mamy Die Linke ma 38 posłów w tym swoim klubie. Z tego 9 plus Wagenknecht nie jest już w Die Linke, nie jest w tej partii, ale jest nadal członkiem klubu poselskiego. To jest stan rzeczy na dzisiaj, tak?
Tak, dokładnie tak jest.
Serdecznie panu dziękuję. Będziemy dalej obserwować, co z Die Linke i co z Sarą Wagenknecht. Ja z mojej strony zapowiadam podcast na ten temat, w ramach którego chcę postać Sary Wagenknecht przedstawić naszym słuchaczom w dodatkowym podcaście, gdzie opowiem, kim jest ta wielka dama niemieckiej lewicy.
Ja tylko dodam, że naprawdę ten ruch może namieszać na niemieckiej scenie politycznej. No to jest dla Die Linke, to może być poważna katastrofa. Wagenknecht liczy na przyciągnięcie na przykład wyborców AfD do tego nowego ruchu, więc tutaj reakcje ze strony AfD były bardzo ostre na powstanie tej nowej partii. Paradoksalnie, bo w przeszłości, ja tylko przypomnę, że Wagenknecht była autorką tak zwanego manifestu dla pokoju, i na demonstrację zorganizowaną między innymi przez nią przyszli zwolennicy AfD, więc to jest bardzo ciekawe, jakie będzie miało konsekwencje utworzenia tej nowej partii, nowego ugrupowania w Niemczech.
Jak widać, w koalicję mogłyby wejść ekstremalne skrzydła niemieckiego systemu partyjnego. Serdecznie dziękuję za pana wypowiedzi i już niedługo usłyszymy się ponownie. Dziękuję. Do usłyszenia.
Nie od dzisiaj wiadomo, że skrajna prawica i skrajna lewica, mimo formalnych różnic, mają ze sobą sporo wspólnego pod względem radykalizmu chociażby. Jest jednak pewien niepokojący sygnał płynący z Niemiec, a mianowicie wzrost znaczenia skrajnych elektoratów za naszą zachodnią granicą. Ten stan rzeczy to oczywiście wynik wielu czynników, ale nie bez znaczenia jest kwestia nielegalnej imigracji, która w Niemczech jest coraz częściej otwarcie krytykowana. My dotychczas ustrzegliśmy się błędów w tym temacie popełnionych na Zachodzie, ale jak będzie dalej, nie wiadomo. Ale będziemy i ten temat obserwować. To był Magazyn Zachodni, Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i Krzysztof Jankowski. Żegnamy i zapraszamy za tydzień.
Magazyn Zachodni.